4 odcinki temu w rozmowie z doktorem Michałem Wolańskim, ekspertem od zrównoważonej mobilności, już tak w konkluzji i końcówce tej rozmowy zastanawialiśmy się, jak to jest, że w Polsce tak niechętnie eksperci, ekspertki, osoby ze środowisk aktywistycznych idą do polityki. Bo mieliśmy jakieś takie poczucie, że w polityce przydałoby się trochę zaangażowanych osób. No, porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o tym, porozmawiamy o sprawczości. Bo sprawczości wiele osób szuka w aktywizmie, sprawczości dużo osób szuka też w zmianie ścieżki zawodowej, żeby robić coś, co jest bardziej zrównoważone, co ma pozytywny wpływ na klimat i ekologię. No ale można tej sprawczości szukać właśnie w polityce. Osób, które się na to decydują, nie ma zbyt wiele, ale bardzo chciałam z taką osobą porozmawiać i na Śląsku, w Katowicach, tu gdzie mieszkam, udało mi się znaleźć takiego właśnie rozmówcę. Dlatego też umieszczę ten odcinek Po co to eko w moim cyklu o klimacie ze Śląska. Moim gościem, którego za chwileczkę poznacie, jest Patryk Białas. Patryk zaczynał jako aktywista. Zaczynał od akcji związanych z czystym powietrzem, działał aktywnie w alarmie smogowym, a dzisiaj jest radnym miasta Katowice. Oprócz tego, że jest radnym miasta, jest też wiceprezesem Zarządu Kongresu Ruchów Miejskich, jest też prezesem Stowarzyszenia Bo Miasto, współzałożycielem Śląskiego Ruchu Klimatycznego, też jest dyrektorem Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum w Katowicach. Długie bio, ja tutaj nawet wszystkiego nie wymieniam. Natomiast z Patrykiem porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak to było, jak wyglądało jego przejście ze ścieżki aktywistycznej na ścieżkę polityczną i jak faktycznie w tej polityce jest. Nie przedłużając, zapraszam Was na rozmowę. Cześć Patryk.
Dzień dobry, cześć.
Wydaje mi się, że pamiętam Twoje początki, bo pamiętam, że Twoje nazwisko, Twoja osoba pojawiła się gdzieś w mojej bańce informacyjnej, pewnie wtedy na Facebooku, gdzieś w 2017 roku, kiedy na początku roku Polskę odwiedziła taka potężna fala smogu i wiele osób, w tym ja, przebudziło się ekologicznie właśnie w tym czasie.
To ja Cię zaskoczę, to było wcześniej. 2015 rok wtedy zaczynałem. 2016 rok się rozpędzałem, 2017 to już była, myślę, że na pełnej prędkości kampania Czyste Powietrze w Katowicach.
Powiedziałam na początku, jakimi rzeczami się dzisiaj zajmujesz. Jestem ciekawa, czy bardziej czujesz się dzisiaj politykiem, czy jeszcze jednak aktywistą?
No, ciągle jeszcze aktywistą. To bardzo często przy różnego rodzaju głosowaniach, czy pracach w komisjach, czy na sesji Rady Miasta, ta dusza aktywisty jednak ciągle się we mnie odzywa, bo jak każdy aktywista uważam, że zawsze można zrobić więcej, lepiej i szybciej.
Pytam o to dlatego, że znam trochę osób, które zajmują się różnego rodzaju aktywizmem, ale tak naprawdę tylko niewielka, bardzo wręcz jakaś promilowa grupa z nich decyduje się na wejście do polityki. Ale być może tego odcinka słucha ktoś, kto się nad tym zastanawia, kto ma jakieś opinie na ten temat i jestem ciekawa, co byś powiedział takim osobom, które zadają sobie w głowie pytanie, czy może warto, czy to jest miejsce dla nich, jaka jest tam sprawczość.
Tak, to niestety jest to pogląd, który jest dosyć powszechny w tym środowisku aktywistycznym, że ten, kto idzie do polityki, to jest zdrajca. I to powoduje, że wielu się nie podejmuje tego rodzaju wyzwań. Natomiast ja nie od początku swojej społecznej działalności myślałem o tym, żeby zostać radnym miasta. To tak wydarzyło się trochę spontanicznie, zresztą jak większość tej mojej społecznej działalności. To był pewien impuls, przypływ chwili, pewne rozmowy i tak dalej. Natomiast dlaczego się zdecydowałem? Zdecydowałem się dlatego, że ja jestem z wykształcenia prawnikiem i nauczyłem się przez te pierwsze lata mojej społecznej działalności, że ta mobilizacja, edukacja, mobilizacja innych do działania jest bardzo ważna. To buduje pewną presję. Natomiast realna zmiana dzieje się właśnie na sesji Rady Miasta i to tam powstają regulacje, tam powstają przepisy, tam powstają instrumenty finansujące tę zmianę. No i stwierdziłem, żeby mieć większy wpływ na stanowienie prawa, spróbuję. I ta próba się udała.
No ale faktycznie czujesz w tej pozycji większą sprawczość?
Tak, ten wpływ jest zdecydowanie większy. Oczywiście znowu jak aktywista zawsze można więcej, lepiej i szybciej. Natomiast patrząc z perspektywy tych ostatnich kilku lat, zdecydowanie tak. Przyglądałem się temu, w jaki sposób stanowi się prawo, ale będąc poza procesem, to jest obserwacja. Tego trzeba doświadczyć. No i to uczy również pewnej pokory, bo rozmowy wokół regulacji czy debaty polityczne to bardzo często jest ścieranie się różnych poglądów i interesów oczywiście tak. I to uczy tego, że nikt z nas, w tym również i ja, nie mamy monopolu na prawdę. Natomiast to, co myślę jest ważne i to też dostrzegam tę zmianę, mam takie wrażenie, że coraz więcej te debaty, które toczymy, czy to na komisjach Rady Miasta, czy na sesji Rady Miasta, zaczynają być bardziej merytoryczne niż tylko polityczne. I to mnie akurat cieszy, bo ja zajmuję się zawodowo współpracą nauki i biznesu, czyli staram się te abstrakcje przekuć w konkretne działania, no ale nie da się projektować dobrych działań bez oparcia tych planów na twardych podstawach naukowych, na argumentach, na faktach, na liczbach. I to mnie cieszy, że coraz więcej zaczynamy mówić o konkretach.
Obserwując politykę na takim światowym czy ogólnopolskim poziomie, wiele osób jest rozgoryczonych, rozczarowanych, takich niecierpliwych kadencyjnością prowadzonej polityki. Czyli taką postawą, że decyzje się podejmuje często wygodne, albo że decyzje się podejmuje z myślą o kolejnych wyborach, o tym, żeby no, nie narazić się gdzieś jakimiś niewygodnymi rzeczami swoim wyborcom. A jak wiadomo, jeżeli chodzi o klimat i środowisko, to potrzebujemy długofalowych wizji i długofalowej polityki i takich decyzji, które gdzieś tam, no też ponad podziałami politycznymi mogą się pojawić i które po prostu dążą do tego lepszego dobra. I mówię o tym dlatego, że jestem bardzo ciekawa, czy z twojego doświadczenia w tej polityce na niższym szczeblu samorządowej jest w ogóle możliwa współpraca i także właśnie ponad podziałami politycznymi i jest możliwa taka praca na rzecz szukania wspólnych rozwiązań, wspólnego dobra.
Tak, posłużę się przykładem Komisji Klimatu, którą powołaliśmy w ramach Rady Miasta. Chyba pierwsza Komisja Klimatu w Radzie Miasta w Polsce. I do Komisji Klimatu zgłoszono przedstawicieli oczywiście wszystkich grup politycznych w Radzie Miasta, ale od początku przyjęliśmy takie założenie, że ta komisja będzie takim swoistym eksperymentem. To znaczy postaramy się na tej komisji z jednej strony nauczyć się. Każdy z nas przecież musi się uczyć tego, w jaki sposób chronić klimat, a z drugiej strony postanowiliśmy budować porozumienie wokół różnych inicjatyw. I jedną z pierwszych inicjatyw, która wyszła z Komisji Klimatu, a później spotkała się z akceptacją całej Rady Miasta, to była uchwała o obniżce podatków za zielone dachy i zielone ściany. To było jak na nasze katowickie, ale też myślę śląskie realia, dosyć innowacyjne podejście. Dzisiaj ta regulacja funkcjonuje już, o ile się nie mylę, chyba drugi rok. Oczywiście za jakiś czas zaczniemy analizować, oceniać, czy ta regulacja przyniosła skutek, natomiast efekt tego jest taki, że po pierwsze wypracowaliśmy wspólne rozwiązanie w takim duchu dialogu, bez emocji, bez okładania się pałami, ale zaczęliśmy rozmawiać na argumenty i wykuło się z tej debaty bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście jest jeszcze kilka obszarów, gdzie można byłoby takie zmiany wprowadzać, no ale małymi krokami myślę, że do celu będziemy zmierzać.
To teraz ja zareaguję aktywistycznie, czyli fajnie byłoby, żeby to było wszystko szybciej, bo zobacz, świadomość klimatyczna w Polsce rośnie, różne badania, różne rzeczy podają, ale powiedzmy, że około 70% nas jest świadomych kwestii klimatycznych. Jeśli chodzi o rozwiązania, o działania, przystosowanie czy przeciwdziałanie im, no podejmowanie tych takich indywidualnych kroków, wiadomo, nie wszystkim jest to na rękę, jest to czasami niewygodne, ludzie szukają sobie różnych wymówek, żeby wokół siebie rzeczy nie zmieniać. Już jakby w ogóle pomijam ten wątek, bo to jest osobny temat. Natomiast z perspektywy mieszkanki czy mieszkańca miast wydaje mi się, że gotowość na te zmiany jest bardzo duża, bo przygotowywanie, tak mi się wydaje, przede wszystkim adaptacja miast do zmian klimatu, to jest coś, co ma szereg korzyści takich zdrowotnych, też zwykłej jakości życia, komfortu życia, wygody, jak na przykład wielkie upały w miastach. No i jakby wydaje mi się, że mieszkańcy mniej więcej czują, że te miejskie wyspy ciepła to jest nic zdrowego, nic bezpiecznego, szczególnie dla dzieci, dla osób starszych tutaj o jakimś słabszym zdrowiu. No i fajnie byłoby, żeby rzeczy się działy. Co by się musiało wydarzyć, żeby w miastach te rzeczy postępowały szybciej?
Znaczy, po pierwsze chciałbym to sprostować, że znacznie większym wyzwaniem, ale też znacznie bardziej skuteczne są działania mitygacyjne, a nie działania adaptacyjne. Dlatego ja jestem zwolennikiem ograniczenia negatywnych skutków kryzysu klimatycznego, a nie adaptowania się do tych zmian. Ale to o tym możemy porozmawiać za chwilę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to jest trochę tak jak z kampanią antysmogową w Polsce. Polski alarm smogowy powstał w 2015 roku. To nie jest tak, że wcześniej nie było organizacji, które nie apelowały o ochronę powietrza w Polsce. Takich organizacji jest wiele, organizacji z dużo większą historią, dużo silniejsze. Natomiast tak się złożyło, że kiedy rozpoczynaliśmy w Katowicach w 2015 roku kampanię Czyste Powietrze, jeden z portali katowickich przeprowadził takie badanie wśród mieszkańców, czy mieszkańcy chcą darmowej komunikacji w dni smogowe. Odpowiedź wtedy była mniej więcej na poziomie 97%. Nie chcemy darmowej komunikacji, bo mamy w Katowicach czyste powietrze. W 2017 roku przeprowadzono drugi raz takie badanie i zmiana była o 180 stopni, to znaczy 90% odpowiedzi było tak, chcemy darmowej komunikacji, bo w Katowicach mamy smog. Co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie? W tak zwanym międzyczasie raz, że mieszkańcy zaczęli się organizować w grupy. Te grupy zaczęły być coraz głośniejsze, zaczęły używać narzędzi do tego, żeby z tym przekazem antysmogowym docierać coraz dalej. Po trzecie, i to chyba był najważniejszy czynnik, który wpłynął na tę zmianę, a mianowicie smog dotarł do Warszawy. Na początku 2017 roku mieliśmy, my się z tego śmiejemy w ruchu antysmogowym, epizod smogowy w Warszawie, a tak naprawdę to była normalna zima, czyli było zimno, bezwietrznie i to spowodowało, że nagle w Warszawie zauważono, że jest coś takiego jak niska emisja. No i wtedy na skutek tego, że smog nie schodził z pierwszych stron gazet przez kilka tygodni aktywiści antysmogowi stali się z dnia na dzień celebrytami, bo wszystkie media nas zapraszały do komentowania tego, co się dzieje. Spowodowało taką presję, że wychodzi premier rządu i ogłasza 12-punktowy program Czyste Powietrze. Chcę przez to powiedzieć, że mam takie poczucie, że tak samo będzie z ochroną klimatu w Polsce. Ja już to widzę, że to się dzieje. Mianowicie świadomość społeczna, świadomość mieszkańców jest coraz większa. Ekologia przestaje być tylko i wyłącznie modą, staje się podstawowym wyborem. I to powoduje, że politycy, którzy przygotowują się na kampanię wyborczą, aby odpowiedzieć na te oczekiwania wyborców, zaczynają formułować klimatyczne programy. Mnie to osobiście cieszy. Patrząc na ostatnie kampanie wyborcze sprzed kilku lat oczywiście, smog stał się jednym z głównych tematów kampanii wyborczych i w zasadzie każda siła polityczna, czy to w wyborach parlamentarnych, europejskich, czy w wyborach samorządowych, miała w swoim programie działania antysmogowe i moim zdaniem dokładnie tak samo będzie z ochroną klimatu. Ta zmiana się już zaczęła.
Znalazłam ostatnią informację o tym, że w Katowicach został powołany zespół, który ma opracować pilotaż wdrożenia edukacji klimatycznej w katowickich szkołach. I wiem, że jesteś też w tym zespole. Nie wiem, na jakim jesteście etapie. Czy w ogóle możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Jakie macie cele i co się tam będzie ciekawego działo?
Tak, rzeczywiście to jest też jeden z efektów tej zmiany, którą obserwujemy w Radzie Miasta, bo jednym z postulatów między innymi Komisji Klimatu było to, żeby taki zespół powstał, a z drugiej strony, żeby również radni mieli okazję wziąć udział i kształtować ten program. Budujące jest to, że jesteśmy po dwóch posiedzeniach tego zespołu i odbieram to za dobrą monetę, że nauczyciele przedstawili pewną inicjatywę, wykonali pewną pracę, przejrzeli podstawy programowe i zaproponowali pewne rozwiązania. Zaczniemy, i to mi się podoba, od zmapowania oferty edukacyjnej czy oferty w obszarze ochrony klimatu w Katowicach, bo okazuje się bardzo często, że obok siebie znajdują się instytucje, które uczą o ekologii, a nie wiedzą o tym, w jaki sposób i czego i dla kogo uczą. Więc taka mapa oferty edukacyjnej jest bardzo ważna i to będzie jedno z pierwszych zadań, które Urząd Miasta przygotuje. Z drugiej strony bardzo podoba mi się to, że nie pojawił się postulat, aby młodym ludziom wprowadzić kolejny przedmiot do szkoły. Dlatego, że wszyscy członkowie zespołu, a jest to poparte też badaniami, zgodzili się co do tego, że ochrony klimatu można uczyć w ramach chyba wszystkich przedmiotów, jakie znajdują się w szkole. To, czego brakuje dzisiaj, to jest takie podejście projektowe, to znaczy zintegrować programy różnych przedmiotów tak, aby w efekcie pracy warsztatowej nauczyciela z młodzieżą powstały konkretne projekty. Już nawet na ostatnim posiedzeniu pojawiały się pewne propozycje, co by to mogło być, natomiast ja tutaj jestem otwarty na kreatywność młodych ludzi i jestem daleki od tego, żeby z góry definiować, co mają zrobić. Ja uważam, że zespół powinien przygotować pewne ramy i w tych ramach zostawić swobodę młodzieży i nauczycielom, bo to wyzwala kreatywność.
Nie tak dawno Instytut Spraw Publicznych wydał raport Co po węglu? Górnicy o klimacie, transformacji i przyszłości. I w poprzednim 20 odcinku podcastu rozmawiałam z jedną z autorek, dr Pauliną Sobiesiak-Pęszko, o tym badaniu. I wiem, że jakby znasz to badanie i znasz też autorkę, bo gościłaś ją w swoim podcaście. I poza tym, że bardzo ciekawy raport, bardzo ciekawe dane, między innymi, że 81% górników nie ufa polskiemu rządowi. Zaznaczmy, są to górnicy ze Śląska, wschodniej Wielkopolski i okolic Bełchatowa, czyli takich głównych regionów, w których się węgiel wydobywa i gdzie ta transformacja postępuje, to zszokowały mnie dane na temat tego, jak wygląda komunikacja tej zmiany. Okazuje się, że informacje o tym, jak ma przebiegać zielona transformacja ich własnego regionu, ci pracownicy, ci ludzie czerpią przede wszystkim z internetu, z mediów społecznościowych, tam było 70%, 55% z mediów tradycyjnych, jakieś 1/4 od kolegów, od koleżanek z pracy. Oczywiście związki zawodowe jeszcze się mają nie najgorzej, bo 13%, natomiast tylko 7% od pracodawcy i najniższy wskaźnik 5% informacji o tych zielonej transformacji ze strony władz samorządowych. A równocześnie, bo w przeciwnym razie chyba nie zadawałabym tego pytania, badanie też to pokazuje, że ta grupa zawodowa darzy samorządy większym zaufaniem niż rząd. Nie najgorszym. I moje pytanie jest, czy w ogóle ten temat komunikowania zmian do tej grupy zawodowej jest gdzieś w samorządach poruszany?
A czy ja się nie spotkałem z takim programem edukacyjnym dla górników u nas na Śląsku? Ja wiem, że są pewne projekty edukacyjne przygotowywane we współpracy związków zawodowych, przyszłych pracodawców, instytucji edukacyjnych. Są to projekty przeznaczone dla osób, które odchodzą z górnictwa i dobrze, że takie programy są, to są programy pilotażowe. Natomiast to prawda, że tutaj na tym odcinku do wykonania jest gigantyczna praca, bo to jest tak, że ostatnie blisko 200 lat historii Górnego Śląska kręciło się wokół wydobycia węgla. Ten węgiel tak mocno wrósł w naszą śląską tożsamość, że wielu na Śląsku nie wyobraża sobie przyszłości bez węgla. To jest tak gigantyczna zmiana, która wywołuje taki strach, że ludzie są gotowi protestować przeciwko tej zmianie, żeby tej zmiany nie wprowadzić. I oswojenie ludzi z tą zmianą, opowiedzenie czy opowieść o zielonej przyszłości Śląska wymaga dużego zaangażowania edukacyjnego. No i tak się składa, że my w stowarzyszeniu, bo miasto, którym kieruję, od kilku lat podejmujemy takie działania w obszarze edukacji, informowania mieszkańców tego regionu o tym, że transformacja energetyczna jest dla nich szansą, a nie zagrożeniem. Przygotowaliśmy taki mini serial fabularny Mamy Sprawę, dostępny też na stronie internetowej www.mamysprawę.pl, ale w ostatnim czasie też wypuściliśmy taki film paradokumentalny, w którym główna bohaterka Gosia Czachowska opowiada, czy zaprosiła do rozmowy szereg osób ze Śląska i nie tylko, reprezentujących różne grupy społeczne, aby opowiedzieli te zmiany, jak oni te zmiany postrzegają, jak oni te zmiany widzą i co proponują. I to jest tak, tu się też odwołam do mojego osobistego doświadczenia, kiedy jako członek Komisji Górniczej brałem udział w posiedzeniu komisji wyjazdowym na jednej z kopalni. Przechodziłem przed główną bramą kopalni i usłyszałem od grupki stojących przy tej bramie mężczyzn, to było chyba około 10 osób, to idzie ten, który chce zamknąć naszą kopalnię. Ja tak trochę przystanąłem i zacząłem z nimi rozmowę, dlatego że to akurat tak się składa, że ta kopalnia jest w moim okręgu wyborczym, więc mnie znają i nie przez przypadek chcieli mnie sprowokować do rozmowy. Ja z nimi zacząłem rozmawiać o tym, że ja nie chcę zamykać, czy żeby te kopalnie zamknięto, tylko chcę, żeby oni mieli lepszą, zdrowszą, bezpieczniejszą i dobrą, dobrze płatną pracę. No i rozpoczęliśmy rozmowę, ale co my umiemy? No więc ja znając, bo tak się składa, że w rodzinie też miałem, mój dziadek był sztygarem na kopalni, mój tata sprzedawał węgiel, więc znając specyfikę tej pracy, zacząłem z nimi rozmawiać i pytam o ich kwalifikacje. Kto z was jest elektrykiem? Okazało się, że wszyscy. Kto z was jest hydraulikiem? Okazuje się, że wszyscy. Kto z was jest stolarzem? Okazuje się, że wszyscy. Kto potrafi operować maszynami? Też wszyscy. Ja mówię, słuchajcie, dwie przecznice stąd jest centrum szkoleniowe, gdzie na te wasze kompetencje, które macie, otrzymacie certyfikat, który umożliwia wam pracę z dnia na dzień w sektorze odnawialnych źródeł energii jako instalator. I oni byli zaskoczeni. I to mi dało do myślenia, że tak jak my, ekolodzy, funkcjonujemy w pewnej bańce, tak górnicy również funkcjonują w takiej bańce informacyjnej i oni nie widzą świata poza kopalnią. Bardzo często poruszają się na odcinku dom-praca, mają dostęp do internetu, natomiast nikt im nie tłumaczy tego świata, który się wokół nich zmienia. A fakty dzisiaj są takie, że cały świat się dekarbonizuje. Cały świat stawia na ochronę klimatu, zresztą rozmawiamy w czasie trwającej konferencji klimatycznej ONZ w Sharm el-Sheikh, gdzie te kwestie są również przedmiotem rozmów. I to mi dało tak do myślenia, że ci ludzie są bardzo mocno zagubieni i kiedy się z nimi rozmawia, to oni zaczynają otwierać oczy i zaczynają widzieć, że no jest możliwy Śląsk bez węgla. Kolejna historia, też takie moje doświadczenie z rozmów z mieszkańcami, które na przestrzeni ostatnich kilku lat odbyliśmy już chyba kilkaset, podczas takiej jednej z rozmów, gdzie było nas tam kilka osób, rozmawialiśmy właśnie o tym, jak wygląda praca na kopalni i czy jest alternatywa. Taki jeden młody człowiek, dosyć wycofany, w pewnym momencie się odzywa i mówi: tak, ja jestem inżynierem po Politechnice Śląskiej, poszedłem zaraz po studiach na kopalnię, bo liczyłem na duże, łatwe i szybkie pieniądze i rozczarowałem się. Po pół roku odszedłem z kopalni, dlatego że na kopalni na dole nie można było korzystać ze smartfona. Oczywiście zmienił pracę, poszedł do fabryki samochodów pracować na taśmę produkcyjną i po pół roku zarabia już 3 razy tyle, ile zarabiał wtedy na kopalni. Więc kiedy ludzie zaczynają rozumieć, czy zaczynają dostrzegać to, że jest inny świat możliwy, wtedy się na niego otwierają.
No jakby ja nie mam wątpliwości, że tak jest. Też może podzielę się swoim doświadczeniem, co prawda nie ze środowisk górniczych, ale zawodowych, gdzie w korporacji przez kilka lat zajmowałam się komunikacją taką wewnętrzną, w tym komunikacją zmian. No i jakby o tym jest cała teoria i mnóstwo doświadczeń, nie tylko moich, tylko opisanych i które są taką podstawą komunikacji zmian. To jest to, że jeżeli chcemy, żeby jacyś ludzie włączyli się w tę zmianę, byli jej częścią, no to ta komunikacja jest tutaj podstawą. Jeżeli poszczególnym grupom ludzi przekazuje się informacje rzetelne, sprawdzone z pewnego źródła, jeżeli słyszą oni jakby jedną wersję prawdy, tą, która jest oparta na faktach, jeśli mają szansę zadawać pytania, bo do każdych informacji, szczególnie tak grubych jak zamykamy twoje miejsce pracy, będzie masa pytań, to oni faktycznie sprawniej przez te zmiany przejdą z korzyścią dla wszystkich. Natomiast jeżeli tej informacji nie ma, tej komunikacji nie ma szans zadawania pytań, no to jest dosyć oczywiste, że w tym punkcie rodzą się obawy, rodzą się lęki, rodzi się podatność też na dezinformację. Bo odwołując się do jeszcze innego badania Instytutu Spraw Publicznych o tym, jak wygląda dezinformacja w sprawie klimatu i polityki klimatycznej w Polsce. Również rozmawiałam o tym z Pauliną Sobiesiak-Pęszko w jeszcze wcześniejszym którymś odcinku. To też badanie pokazuje, że no niestety jakby ta dezinformacja w sprawie tego, co należy zrobić wobec zmian klimatu, jest cały czas bardzo duża. No i przede wszystkim ona jest duża w mediach społecznościowych, przede wszystkim duża jest w internecie. No jeżeli ta grupa zawodowa osób związanych z wydobyciem węgla, przede wszystkim korzysta z tych mediów, to no, różne rzeczy tam znajduje.
Tak, ale rolą również mediów jest, żeby wzbudzić wśród odbiorców zaufanie i oswoić ich z tą zmianą. I to jest gigantyczne wyzwanie dla mediów, w jaki sposób opowiadać tę zmianę tak, żeby ludzi nie straszyć, a do tej zmiany przekonać. Inicjatorem tego pomysłu, ja tylko przy tym projekcie pomagam, stworzyliśmy Śląską Opinię po to, żeby o Śląsku ze Ślązakami i nie tylko ze Ślązakami rozmawiać, żeby tam była przestrzeń do rozmowy. Tak się składa, że ja tam prowadzę, czy współtworzę część związaną z klimatem, ekologią, smogiem, transformacją energetyczną, sprawiedliwą transformacją. I w momencie, kiedy raz te zmiany, ale dwa też te komunikacje się zaplanuje i później według konkretnego planu się działa, no to ta informacja zaczyna być wiarygodna, zaczyna kiełkować i po jakimś czasie zaczyna przynosić owoce, więc ja tutaj się nie poddaję. Ja uważam, że oczywiście dużo jest do zrobienia przed nami, oczywiście ważny jest moment, kiedy się to wszystko wydarzy, ale trzeba budować historię, bo i to wiarygodną historię. I to wtedy powoduje, że ta zmiana, która przyjdzie, ona jest łatwiejsza do przyjęcia.
To już tak na koniec zapytam się ciebie, Patryk, jaką ty przyszłość widzisz i dla jakiej przyszłości politycznie i aktywistycznie działasz?
Dla Zielonego Śląska. Ja uważam, że Zielony Śląsk jest możliwy. Ja potrafię to sobie wyobrazić, że w niedalekiej przyszłości na Śląsku nie będzie kopciuchów, na Śląsku nie będzie zakorkowanych, zasmogowanych miast. Potrafię to sobie wyobrazić, że betonowe przestrzenie w miastach się zazielenią, ludziom będzie żyło się miło i przyjemnie i przede wszystkim ta transformacja energetyczna się wydarzy i ludzie przy pomocy przyjaznych dla środowiska sposobów będą mieć prąd i ciepło zimą.
Dzięki za twój czas i za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję również wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę słuchać więcej tego rodzaju treści i wspierać mnie w rozwoju tego podcastu, to możecie dowolną kwotą wesprzeć mnie na Patronite, patronite.pl/pocotoeko, ale również, bo wiem, że nie każdy ma oczywiście taką możliwość, pomocne byłoby, jeśli słuchasz podcastu na przykład na Spotify, ocenić go. Jeżeli dostanę dobre oceny, to algorytmy będą mi łaskawe i będę mogła dotrzeć ze swoimi treściami do większej ilości osób. Jeśli z kolei masz ochotę porozmawiać, podyskutować o tym odcinku, to zapraszam cię na media społecznościowe. Na Instagramie znajdziesz mnie jako Marta Zwolińska, a na Facebooku jako Po co to eko. Dzięki wielkie, do usłyszenia.